studiu Radia Kraków znakomici goście. Pisarz, grafik, reżyser, podróżnik Adam Kwaśny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I fotograf, i też animator życia kulturalnego w Krakowie, współwłaściciel Alchemii, Hevre, Jacek Żakowski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A spotykamy się dzisiaj, ponieważ w Hawanie, w dalekiej Hawanie, odnalazło się zdjęcie Samuela Buchleina. Są tacy w Krakowie, którzy pamiętają jeszcze wspaniały teatr Buchleina, który tu działał w latach 90. do 2000 roku. To było tak, Adamie?
Tak, tak, to była sama końcówka wieku, czyli 1993 do 2000. I właśnie Sylwester kończący wiek ubiegły zakończył działalność teatru.
Niestety, są tacy, którzy do dzisiaj płaczą po Teatrze Buchleina.
Tak zwane sieroty po Buchleinie.
Tak, ale te sieroty znalazły sobie miejsce choćby na Kazimierzu i pomogły ożywić trochę tę dzielnicę kiedyś, no mówiąc najdelikatniej, zaplutą i nie najszlachetniejszą, a teraz będącą no, taką wizytówką Krakowa. Ale wróćmy. Wróćmy do Buchleina, bo odnaleźliście w Hawanie zdjęcie Samuela Buchleina. Jak to jest znaleźć zdjęcie postaci fikcyjnej?
Jakiej?
Jakiej?
Naraziłam się.
Nie, to tak nie było jest prima aprilisowo, pani redaktor. Nie, absolutnie nie. Opowiedz, jak to się stało.
No tak, cudownie.
Bo to Jacek Żakowski znalazł, tak?
Nie. Ja byłem w pobliżu. Tylko... Tak, byłem w pobliżu. 14 lat mi zajęła podróż na Kubę. Od 14 lat starałem się pojechać z Adamem.
Czyli ja pojadę za 13 lat, dobrze.
Tak. I w końcu, kiedy już tam dotarliśmy, podróżowaliśmy sobie, spacerowaliśmy po Hawanie i nagle jedna z naszych znajomych woła mnie, mówi, chodź na chwilę. Podszedłem, mówi, zobacz, co znalazłem między półkami. I wyciąga, pokazuje mi zdjęcie oprawione z przepiękną, mosiężną ramką, tabliczką Samuel Buchlein. To był szok. Ze względu na to, że tak naprawdę nikt do tej pory nie widział ani nie znał postaci w sensie właśnie fotograficznym, jakimś wizualnym doktora Samuela Buchleina. A tutaj nagle po tych 14 latach, kiedy obaj byliśmy z Adamem związani emocjonalnie z teatrem Buchleina, bo przecież sam podróżował wiele razy do Hawany, jakby te dwa nasze duchy złączyły się w to, że udało, że nagle się coś takiego stało, jak zawsze w Buchleinie niemożliwego i teraz już wiem, że na Kubie, że właśnie znaleźliśmy to zdjęcie, ten portret doktora Samuela Buchleina przez umlaut.
Ja widziałam to zdjęcie, no i to jest piękny mężczyzna, mówiąc najkrócej. To nie jest banalny mężczyzna.
No to zdjęcie...
Jest mężczyzna z tajemnicą.
No to jest tajemnicą, dlatego że w ogóle nam się nie udało wiele więcej dowiedzieć, ponieważ to był nasz ostatni taki dzień luźny po Hawanie, kiedy chodziliśmy. To w antykwariacie takim znaleźliśmy, starym. I faktycznie zdjęcie troszkę rozszyfrowaliśmy już pewne jakby elementy, artefakty, jakby opisując państwu, przedstawia mężczyznę długowłosego o takiej południowej urodzie w białej kubańskiej koszuli zwanej guayaberą. I teraz tak, ma coś na brzuchu, co...
Taki pas jakiś.
To jest, my już chyba przypuszczamy, że jest to fartuszek masoński, że on był masonem. Na ręce ma taki jakby bransolety z muszli, które są związane z religiami afrokubańskimi. Natomiast faktycznie zdjęcie jest takie uroczyste. Czyli to może być zdjęcie takie, jak sobie bracia Hermanos de Mason, bracia masoni robili sobie takie zdjęcia, które czy wisiały w loży masońskiej, czy w takich miejscach uroczystych. A trzeba wiedzieć, że ta loża masońska na Kubie wciąż działa, wciąż jest silna, a z ciekawostki tylko Państwu powiem, że jest biblioteka tam niezwykła, w biurowcu, mają biurowiec, gdzie bibliotekarką jest Polka. Pani Stasia, już od wielu, wielu lat żyjąca w Hawanie, która ogromnie cieszy się, kiedy przywozi się jej polskie książki albo polskie jakieś tygodniki, miesięczniki, bo świetnie zachowała znajomość języka polskiego. Także na pewno musiał być masonem. Natomiast no, przy następnych powrotach na Kubę będziemy szukali śladów, po prostu trzeba będzie pójść do tej loży masońskiej, popytać.
I będziecie odkrywać tajemnicę tego Samuela Buchleina, bo to niekoniecznie jest ten wasz.
No, chyba raczej ten nasz.
To jest ten wasz.
Ze względu na to, że
Są ślady, że był w Hawanie, tak, są pogłoski. Bo to w ogóle tak, że w związku z tym, że o nim, ja się zetknąłem z jego postacią, zajmując, kiedy przed laty zająłem się średniowieczem i zafascynowałem się średniowieczem, czytaniem mistyków średniowiecznych, rekonstrukcjami tekstów średniowiecznych i wtedy zetknąłem się z Samuelem Beecleinem, ale faktycznie, no i stąd ta inspiracja potem, żeby teatr nazwać, tak jego patronatem jakby objąć. Natomiast faktycznie na sam jego temat jest bardzo niewiele wiadomości jak na razie, bardzo niewiele źródeł. Wiemy, że z pewnymi osobami się kontaktował, współpracował z nimi. Te osoby tego nie potwierdziły albo już nie żyją.
Teatr Beecleina, no mnóstwo sierot jest po tym teatrze w Krakowie rozsianych. Są tacy, którzy pamiętają jeszcze te czasy, kiedy działał, kiedy zaczynał. Zaczęło się wszystko od pewnego spektaklu, od katarów, tak, zrobionych dla Teatru Stu.
To znaczy, to była taka sytuacja troszkę prenatalna jakby. Jeszcze zanim powstał Teatr Beecleina, to właśnie kiedy zacząłem zajmować się średniowieczem i tutaj z tej inspiracji Samuela Beecleina, zrobiłem taki spektakl o katarach langwedockich. I to faktycznie, to jeszcze robiliśmy, tak, że tak powiem, taką prywatną produkcję. To była pierwsza w ogóle billboardowa akcja reklamowa w Krakowie. Bo jeśli ktoś pamięta może, że właśnie zawisły wielkie, czarne plakaty.
Ja pamiętam te billboardy. Dziecięciem byłam, ale jeszcze pamiętam.
Z napisem katarzy i nikt nie wiedział, o co chodzi. I te billboardy wielkie wisiały. To chyba to była pierwsza taka, więc w sumie tutaj byliśmy prekursorami. Zrobiliśmy spektakl właśnie o tych heretykach z Langwedocji średniowiecznych. Ten spektakl graliśmy w takiej nieistniejącej już hali sportowej na ulicy Zwierzynieckiej, potem w Teatrze Stu, potem również w Pałacu pod Baranami, w Synagodze na Szerokiej. W każdym razie kilka razy ten spektakl graliśmy. No to był też taka chyba, bo to taki muzyczny spektakl był. Też wielu krytyków nie wiedziało, o co chodzi. To niby śpiewają, niby mówią, nie opera, nie musical. Maciek Maleńczuk występował w tym spektaklu. Chyba to była jego pierwsza teatralna w ogóle taka próba. A potem to się nazywało Beecline Consort, tak właśnie jak się zespoły średniowiecznej muzyki często nazywają. No a potem dopiero z tego jakby przekształciło się to w teatr, kiedy znaleźliśmy salę i zaczęliśmy posiadać w ogóle salę teatralną.
Gdzie ta sala się mieściła?
Na zapleczu Hotelu Europejskiego. Stara sala, zresztą również jej różne legendy przypisywano, że tam były jakieś rzeźnie. Była faktycznie prawdopodobnie suszarnia pralni Orbisu, ale trzeba wiedzieć, że w ogóle w tej części Krakowa, od właśnie dworca do Wawelu, po stronie ulicy Tylgertrudy i Westerplatte, było w XIX wieku kilka teatrów takich niedużych, to jeszcze był okres przed kinem, zanim weszło, prawda, w świat, w perspektywę rozrywkową. Były takie nieduże teatry, troszkę muzyczne, takie troszeczkę rewiowe, troszkę kabaretowe. Właśnie jedna sala na zapleczu Hotelu Europejskiego, druga taka sala do dzisiaj, no to jest scena Teatru Bagatela przy Sarego, no ale trzecia sala to jest Muzeum Przyrodnicze na Sebastiana, które jest wprawdzie przebudowane, ale to również była taka sala i tam takich kilka było sal zbudowanych, a co jakoś jeszcze ciekawostkę można powiedzieć, one jeszcze, cała część miasta jest zbudowana ze starych rozbiórkowych cegieł z murów krakowskich. Bo my remontując pewne sprawy w Beecleinie odnajdowaliśmy stare średniowieczne palcówki, więc w ogóle wiele tam tajemnic i historii
jest. To jedno, ale tam też klub działał.
Tak, to był klub, który zrobiliśmy, no bo to był pierwszy prywatny teatr po upadku systemu socjalistycznego. Więc tak kolumbami troszkę a propos Kuby nawiązując byliśmy. Ale również to był pierwszy klub taki do tańczenia poza obrębem plant krakowskich, nie licząc miasteczka studenckiego.
Czyli i to tak, się udało? Bo no, mówiło się, że poza plantami to...
Wszyscy mówili, że to nie ma szans, że poza obrębem plant nic nie może się zdarzyć. Pamiętajmy, że na Kazimierzu nic jeszcze nie było, zanim tam się pojawił Singer, a potem Jacka Alchemia. No i do tego jeszcze była przeszkoda w postaci przejścia podziemnego. No wszyscy się bali tym przejściem przechodzić. To była wielka trudność. W związku z tym kicali tak górą przechodzili. No więc było to duży wstrząs kulturowy dla Krakowa, pojawienie się tego miejsca.
Ale się przyjęło. I zażarło.
No tak, tak. Jeżeli chodzi o teatr Beecleina, to bym go tak podzielił na trzy etapy, trzy części. Pierwszy to ten, jak Adasz już wspomniał, ten pierwszy czas powstawania, budowania. Drugi czas to bym to nazwał właśnie tym okresem, kiedy ja tam byłem, bo ja nie tworzyłem od samego początku Teatru Beecleina. Wszedłem jakby w pewnym momencie. I trzeci czas to już jest prowadzenie Teatru Beecleina przez samego Adasia. I on miał jakby te trzy różne, jakby swoje własne czasy.
No wszystkie byśmy chcieli robić teatr.
I robiliście teatr, takie bardzo awangardowe spektakle.
Tak, tylko że to było też związane jakby z mocami w sensie finansowym.
Bardzo tak, to było bardzo trudne, to był czas.
Było uzyskać...
No ale mieliście klub, który zarabiał.
No tak, no ale to też było tak, że trzeba było podzielić to pomiędzy czas teatralny i czas klubowy. W związku z czym to jakby w pewnym sensie nam się udawało.
No ale to też było o tyle trudne, że też pamiętajmy, że ten klub nie był codziennie tak tłumnie odwiedzany, prawda? To było miejsce odwiedzane tłumnie przez studentów przede wszystkim, wszelkich uczelni krakowskich. To były, prawda, weekendy przede wszystkim.
No, tak, ale już tutaj był znowu konflikt
ze spektaklami, a poza tym jeszcze okazywało się potem, że no poniedziałek, wtorek, środa, no to pustki. A ochronę trzeba było utrzymywać, a pracowników trzeba było utrzymywać. Potem też myśmy, no nie mieli takich umiejętności menadżerskich, takich, które dzisiaj...
No bo byliście artystami.
No ale to też byliśmy, zaczynaliśmy...
No ale to też był początek jakby w pewnym sensie przekształceni.
No wszyscy chyba się w Polsce
uczyli.
Dopiero prowadzenia
biznesu.
Ja przypomnę,
że w tamtych latach powstawały przyszłe potęgi medialne w Polsce. Zakładane
telewizja
były stacje
Krater.
Radiowe, telewizje były zakładane, Wisła, później się
przekształciła. Krater był pierwszy.
Krater był też.
Potem się Wisłę przekształcił. Na początku był krater.
Tak, także wtedy budowane były te fortuny. Właściwie za cokolwiek człowiek się nie złapał, a miał pomysł i trochę odpowiedzialności biznesowej, no to rosło mu z tego coś naprawdę pięknego i dużego, a wy się wzięliście za teatr, chyba najmniej perspektywiczną z możliwych działalności.
Chciałem jeszcze dodać, że tak naprawdę tego typu miejsca, one powstają z bardzo dużej energii, olbrzymiej ilości ludzi, które każdy tam wkłada swoją cząstkę. Trudno byłoby o nich zapomnieć, bo to był taki wtedy czas, nikt nie pytał o kasę, tylko wszyscy pytali o tą ideę. Przychodzili, akceptowali ideę, albo zostawali, albo szli gdzieś dalej. Ale w ten oto sposób jakby powstają, najpierw jest marzenie, a później jest realizacja oczywiście. Pytanie jest po drodze, jak to wygląda. I tutaj jedną z większych wartości jakby było to, powiedziała pani, że wiele osób jest dziećmi Big Line'a i to jest prawda, bo albo uczestniczyli, albo tworzyli to miejsce i tutaj też chciałem o tym wspomnieć.
No tak, no wielu aktorów na Spremieć nazywano małą sceną starego teatru, a robiliśmy takie rzeczy, które się gdzieś tam nie pojawiały na innych scenach. Nazywano nas też domem Becketa, gdzie robiliśmy Marek Kalita, Marek Kędzierski, no też były robione, Piotr Skiba, robione spektakle takie zupełnie pod prąd, właściwie trudne. Pracowali u nas prawdziwi asystenci, no może nie Samuela Big Line'a, ale Becketa Samuela. Więc te rzeczy się robiło i faktycznie czasem bo wieczorem trzeba odsunąć scenografię, albo w tej samej rzecz scenografii wchodzili ludzie, żeby tańczyć, bawić się, ale no to była, jeszcze trzeba o tym wspomnieć, że to duża sala, prawie 7 metrów wysokości, o takich surowych ścianach z takimi tajemniczymi hakami, numerami, więc tam w ogóle wszystko było od początku szalenie tajemnicze.
Adamie, powiedziałeś, że zamknęliście...
Tak. To był teatr na koniec wieku.
Spełnił swoją rolę, bo mnóstwo ludzi, którzy później stworzyli choćby potęgę Kazimierza, wyszło stamtąd, tak jakby jak chociażby Jacek tu obecny Żakowski. Dzisiaj współwłaściciel Alchemii, Hevre. Ja pamiętam takie czasy, kiedy był Singer na Kazimierzu i chodziło się albo do Singera, albo do Alchemii, a potem kolejne miejsca się pojawiały na mapie Kazimierza. No i tak ten Kazimierz nam się zrewitalizował. Na co też oczywiście wpływ miał Festiwal Kultury Żydowskiej, który no już wtedy tam się odbywał regularnie i coraz więcej było takich miejsc. Dzisiaj cały Kazimierz to jest właściwie... miejsce, gdzie dzieje się kultura, ale gdzie w ogóle toczy się życie towarzyskie też krakowskie.
Tak, to prawda, ale wracając do Big Line'a, rzeczywiście zarówno ja, jak i Olek, Aleksander Wityński, jakby mój współpartner biznesowy, obaj wychowaliśmy się w teatrze Big Line'a. I to myślenie, ta energia, którą gdzieś tam udało nam się zdobyć, nauczyć, czy sposób jakby myślenia, on jakby, Alchemia w pewnym sensie uważam, że jest konsekwencją również Teatru Bieglajna.
W Teatrze Bieglajna ostro się imprezowało, balowało. Tam, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie tylko odbywały się spektakle, ale też imprezy, głośne imprezy. To był dobry pomysł na taki model biznesowy? Tam wcześniej już wspominałeś, że po spektaklach czasami jedyny, który zapewniałby funkcjonowanie też teatrowi?
Jedyny, dlatego że pamiętajmy, że wtedy jeszcze nie było rozwiniętych takich struktur mecenatów. Nie było Unii Europejskiej, nie było grantów. No miasto też było zajęte czymś innym, było zajęte festiwalem Kraków 2000. Wszyscy czekali, aż się skończy ten festiwal, żeby artyści mogli żyć dalej. Właśnie wszystkie pieniądze skończyły na takie różne działania mniejsze właściwie. No ale to na inną może rozmowę temat.
Wy też byliście taką alternatywą dla piwnicy pod Baranami.
Myśmy właściwie byli troszeczkę...
Nie.
Myśmy byli inaczej, ale muszę powiedzieć, że wspominam koncert Grzegorza Turnała, który prowadził już bardzo schorowany Piotr Skrzynecki i on przyszedł do Teatru Bieglajna, popatrzył, tak się pięknie uśmiechnął, podszedł do mnie i powiedział: ale fajnie, że jesteście. Czyli tutaj raczej zrozumiałem, że może tak bardziej przekazał troszkę taki rodzaj, no może nie kontynuacji, bo to jest coś zupełnie innego, ale jakiejś takiej energii tego, co stworzyło też chęci sztuki uprawiania po prostu.
Ja nie wiem, czy coś innego. Jakby w pewnym sensie to było inne miejsce, to było miejsce różne, ale też czas był inny. Było związane również z sytuacją, jaka była u nas. Ze względu na to, że piwnica była akceptowana w czasie socjalizmu.
No nie, no tak wiesz, tak, bo pod ziemią siedzieli głęboko.
Siedzieli pod ziemią. Ale to tak jest. Zinger w pierwszej fazie miał zamknięte okiennice na Kazimierzu, bo bronił się przed osobami, które chciały tam wejść, a były niepożądane. Jak myśmy przyszli, był też już inny czas, już mieliśmy otwarte okiennice.
Nie tukli szyb, prawda?
Nie tukli szyb, ani nie palili Zingera dwa razy, tak jak to miało miejsce. Także to są inne czasy, ale moim zdaniem jakby duch Piwnicy pod Baranami również w pewnym sensie zagościł do Teatru Bieglajna. I Teatr Bieglajna był inny, ale z tego samego miasta.
No, muzycznie ślicznie było, bo przypomnę, że tam choćby Świetliki, Pudelsi, Homo Twist, Motion Trio, Możer też tam grywał u
Was,
prawda?
Ale rzeczywiście do dzisiaj na TVP Kultura można zobaczyć wiele koncertów. Zostało nagranych drugi program telewizji polskiej, który wtedy bardzo ambitnie realizował koncerty bardzo wybitnych muzyków polskich. No to chyba ze 40 koncertów nagranych zostało. I te koncerty często jeszcze na TVP Kultura można zobaczyć po tych charakterystycznych oknach, które tam tak, były cudowne. Często wykorzystywanych, takie dwa wielkie półokrągłe okna jako scenografie, ale tych koncertów było bardzo wiele.
Nie sprawdziłam dzisiaj? Nie ma już tego miejsca? Co się stało z tym
miejscem?
Jest to
sala balowa Hotelu Europejskiego.
Po prostu.
Tak, tak.
Z panelami na podłodze.
Tak, jest sala balowa Hotelu Europejskiego. No my generalnie, to trzeba powiedzieć, że no my też działaliśmy dzięki takiej wsparciu zagranicznemu. Szwajcarom, którzy kulturalne takie przedsięwzięcia wspierali. Właściwie jednemu z koncernów dużych, który był prezes, który kochał muzykę i z jego laptopa w gabinecie chorał gregoriański sobie pobrzmiewał cichutko. Ale to wszystko było, no to były takie, całe szczęście, że trafiliśmy na takich ludzi, bo nie było wtedy jeszcze w ogóle takiej konstrukcji mecenatu wytworzonego, więc właściwie wszyscy zajmowali się szczękami, zarabianiem pieniędzy, był ten czas przecież tworzenia się w ogóle gospodarki w Polsce, do tych wszystkich przemian, a tu nagle ludzie robią sztukę, na którą wtedy jeszcze nie było takiego zapotrzebowania, to nie było tak jak dzisiaj w najmniejszym teatrze, bilety do teatru to trzeba sobie zamawiać pół roku wcześniej, bo ludzie już gdzieś nasyciwszy się nieco dobrami materialnymi, zaczynają odczuwać głód tego, potrzebę tego duchowej strawy, co jest kapitalne. No i teraz ten czas dla sztuki robi się moim zdaniem znacznie, no, fajniejszy, łatwiejszy.
A teatr się zamknął, bo mieliście inne wyzwania, inne pomysły na życie, czy...
Skończyły się pewne mecenaty, zaczęło się już bardzo ciężko i już po prostu widać było, że nie dajemy rady, a akurat wtedy miałem możliwość przeniesienia działalności artystycznej, bo mnie, wszystkim na teatrze mi zależało na sztukach, czyli na zawartości do Teatru 38, pod Jaszczury i tam ten cała idea wtedy jakaś to się przenieśliśmy.
Przeskoczyłeś w obręb. Tak. Plant w miejsce już bardziej centralnie się nie da.
Nie da się. Jeżeli jeszcze mogę wrócić do koncertów, to jesienią tego roku, zeszłego roku mieliśmy koncert WW. W Alchemii, tak. I Wojtek Waglewski, który grał olbrzymią ilość koncertów. Pamiętał koncert, który odbył się w Teatrze Big Line'a. To był koncert Muzyka Świtu. Zaprosiliśmy WW rano na godzinę 5. Przyszło 170 osób na koncert ponad. Otworzyliśmy te okna ze względu na to, że wnętrze, cudowne wnętrze Teatru Big Line'a, kiedy były otwarte okna, to ono miało taki niesamowity urok i niesamowitą atmosferę. Kolor o świcie był przecudowny, a powitałem tam parę świtów. W związku z czym też wymyśliliśmy, że cudownie byłoby w tych przestrzeniach, w tym kolorze, w tym wszystkim zagrać coś pięknego dla ludzi. I tak powstał koncert Muzyka Świtu o godzinie 5 rano. Tak jak powiedziałem, przyszło mnóstwo ludzi.
I to nie byli ludzie, którzy przyszli z jakiejś imprezy.
Nie z imprezy,
albo
czekali. Nie zostali.
Nie. Myśmy zamknęli teatr o północy, żeby już nie było takich osób, które gdzieś tam się zawieruszyły. Tylko ludzie wstali o świcie jak do pracy i przyszli na koncert.
I wszystko byłoby cudownie, bo żeby ten świt był, to musieliśmy otworzyć te przepiękne wielkie okna, żeby tam zagościł świt cudownie. I tylko nie przewidzieliśmy jednej rzeczy, że jak WW zaczęło grać, to nagle pobudzili się większość mieszkańców hotelu, którzy zaczęli dzwonić do dyrektora, który to dyrektor w kapciach wparował do teatru o godzinie 5:30 z pretensją i z rozkazem zamknięcia koncertu. Tak. I Waglewski, mimo tego, że zagrał olbrzymią ilość koncertów, to ten trochę nieudany koncert.
Ale nie, on się odbył do końca.
Odbył się do końca, ale to była wyjątkowa jazda. Ale pamiętał o tym teatrze, o tym koncercie. I mówi, no tak.
Wyjątkowe doświadczenie. No a teraz,
tak,
kiedy odnalazło się zdjęcie Samuela Big Line'a, które można oglądać w waszej pracowni...
Znaczy w atelier, tak? Kwaśno-Lesiński, tutaj już mieliśmy okazję gościć u Państwa w tej audycji, na Wawrzyńca, ulicy Wawrzyńca Świętego lub Wspaniałego, jak niektórzy wolą, bardziej od Florencji strony, numer 32, mała, nieduża nasza autorska galeria z Marcinem. Koło cukierni wspaniałej, tak, też starożytnej krakowskiej. Można to zdjęcie będzie przez 2 tygodnie oglądać w godzinach między 12 a 17, 18. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jedyny istniejący wizerunek Samuela Big Line'a odnaleziony przez Magdalenę Młodawską w Hawanie 2 marca tegoż roku.
Przepiękne grafiki Adama kuszą i zwracają uwagę, kiedy przechodzi się tuż obok, więc nie można przeoczyć pracowni. Na koniec chciałam zapytać, czy jak już macie zdjęcie Big Line'a, to może jakoś wrócicie do jego ducha, może warto by było...
Ale ten duch dalej istnieje. Dowodem jest to, że po tylu latach nagle któregoś dnia znaleźliśmy portret. To nie jest kwestia miejsca, tylko ludzi. I ja myślę, że jakby cały problem, cały widz polega na tym, że ten teatr Big Line, on dalej istnieje, tylko ma już trochę inną formę, bardziej duchową, bardziej systemów wartości myślenia i bardziej marzeń, bo teatr Big Line'a zaczął się od marzeń oczywiście, i której później realizacji uczestniczyła olbrzymia ilość ludzi. I ci ludzie, zostawiając cząstkę, jednocześnie budują siebie. I to jest, on dalej istnieje, jest.
Jacek Żagowski i Adam Kwaśny byli dzisiaj naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.